Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić przed już tym rozdawaniem chleba słowem, które jest chlebem żywym, odnoszącym się do Kościoła. Tydzień temu mówiliśmy o chrzcie w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym, a więc to, co wydarzyło się 2000 lat temu, kiedy Pan zesłał Ducha Świętego z nieba i ten Duch Święty zstąpił w Dzień Zielonych Świąt i powstał Kościół napełniony mocą Bożą, zaczęli prorokować, zaczęli czynić cuda, Kościół się rozwijał. I wy również, ci, którzy byli i się modlili o chrzest w Duchu Świętym, ja wierzę, że to otrzymaliście. Wiele osób zostało naprawdę bardzo mocno dotkniętych, bo mieliśmy takie świadectwa. A dzisiaj chciałbym się podzielić słowem odnoszącym się do Kościoła. Często mamy bardzo mglisty obraz tego, czym jest Kościół. W ogóle niekiedy ludzie mówią, idę do kościoła, w niedzielę rano się przygotowuję, idę do kościoła. I często jest tak, że ludzie nie rozumieją w ogóle, czym jest Kościół, co należy rozumieć pod pojęciem Kościoła. Ja dzisiaj chciałbym tak w skrócie zasygnalizować pewne sprawy odnoszące się do Kościoła, tak abyście mieli głębsze zrozumienie tego, czym jest Kościół. Po pierwsze, Kościół jest ciałem Chrystusa. Narodziny Kościoła zostały opisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Jest to pierwsza księga po Ewangeliach i tą księgę spisał ewangelista Łukasz, z zawodu lekarz. I on mówił o tym, że w Dzień Zielonych Świąt został zesłany Duch Święty, Kościół narodził się w tym takim wrogim otoczeniu, ale Bóg użył tego Kościoła, tych ludzi, których powołał, do tego, aby rozpalić świat. I wiecie, że w tamtym czasach panowało Imperium Rzymskie i to imperium z biegiem czasu upadło. To imperium zostało podbite przez chrześcijaństwo. Przez chrześcijan, którzy byli napełnieni Duchem Świętym. Czym w ogóle jest Kościół? I wiele razy o tym mówiłem, że Nowy Testament jest spisany w języku greckim. I słowem, które odnosi się do Kościoła, jest słowo eklezja. I to słowo tłumaczy się jako zbór lub też kościół, czy też jakaś gmina. I ono oznacza grupę ludzi wywołanych z zewnątrz. A więc ludzi, którzy zostali powołani, przyjdź do mnie. Jezus powołał ludzi, pójdź za mną. I Słowo Boże oznajmia nam dokładnie, iż ci ludzie zostali wywołani z czego? Z ciemności, z królestwa ciemności i powołani do królestwa światłości, aby być pod władzą Jezusa Chrystusa. A więc Kościół jest ciałem Chrystusa. I Jezus Chrystus jest głową tego ciała. A więc jeżeli my widzimy jakiegoś człowieka, to widzimy, że on ma głowę, widoczne są ręce, szyja, nogi, ale również wewnętrzne organy. I każdy organ, każda komórka ma swoją funkcję w takim organizmie. I jeżeli mówimy o Kościele jako ciele, to musimy wiedzieć, że to ciało ma głowę. I głową tego ciała jest Chrystus. Myślę, że nikt z was nie widział ciała bez głowy. Można żyć nie mając ręki, można żyć nie mając nogi, ale nie będziesz żył, jeśli nie będziesz miał głowy. Zgadza się? I tak samo Kościół. Jeżeli nie ma głowy, to nie jest Kościół. Ale prawdziwy Kościół ma głowę i tą głową jest Chrystus. I o tym możemy przeczytać w liście do Efezjan, apostoła Pawła, w pierwszym rozdziale, 22 wersecie, że wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Ponadto Paweł w liście do Kolosan 1,18 powiada, że on także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Dlaczego Pan Bóg powołuje Kościół? Jakie zadanie ma w ogóle Kościół? Kościół w planach Bożych ma za zadanie zrealizować plany Boga. My modlimy się w Ojcze nasz, niech Twoja wola się stanie, tak jak jest w niebie, niech się stanie tutaj konkretnie na ziemi. A więc Bóg pragnie on realizować swoje plany w sposób widzialny i tutaj na ziemi. I ciało Chrystusa, jako Jego Kościół ma być takim widzialnym dowodem Jego obecności. I ja wam powiem, że Bóg zamierzył, żeby ta zasada, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja jestem pośród nich, żeby to było odczuwalne. I w Bożym Kościele, zbudowanym na Słowie Bożym, my możemy odczuć obecność Pana, Jego chwały, Jego obecności. I takie spotkania jak dzisiaj, takie nabożeństwa jak dzisiaj, czym one się różnią od takich spotkań gdzieś, które gdzieś, jeżeli oglądamy mecze piłkarskie, mecze piłki nożnej, koszykówki, czym to się różni? Tam są ludzie i tu są ludzie. Jedną rzeczą, obecnością Boga, że wtedy Jezus, jeżeli my się zgromadzamy w Jego imieniu, zaczynamy wołać do Niego, wtedy On tutaj przychodzi i On napełnia to miejsce i my możemy odczuwać Go w naszych sercach, ale możemy zobaczyć poruszanie się Ducha Świętego pośród nas. I Kościół ma świadczyć o tym, że Jezus żyje. Jeżeli Bóg dotyka swoją ręką, to oznacza, że głowa żyje. I obecność żywego ciała, obecność, która jest, mówi o Kościele, jest dowodem tego, że istnieje żywy Bóg. My mówimy, że jest żywy Bóg, że Bóg nie jest zamknięty w żadnym miejscu, w żadnym jakimś pomieszczeniu. Bóg jest żywy, On stworzył cały świat. Prorok Izajasz mówi, jaki wy dom mi chcecie zbudować? Jakie miejsce dla mojego odpocznienia? Przecież to wszystko moja ręka stworzyła. Bóg stworzył cały świat. Izajasz mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych, a więc w budowli. Bóg to wszystko stworzył, On jest wszędzie obecny. A więc pamiętajmy, że Bóg nie mieszka w martwym kościele. On mówi, Paweł w liście do Tymoteusza, że Kościół jest żywy, bo Bóg jest żywy. I my mówimy o tym, że ten Bóg, któremu służymy, jest żywy, że On działa, że On jest w stanie uczynić. I Kościół to nie jest religijna organizacja, ale jest to coś więcej, to jest organizm, w którym każdy ma swoją funkcję. I to wszystko ma podlegać głowie, czyli Chrystusowi, i że Chrystus kieruje wszystkim. I zauważmy, że kiedy Chrystus był na ziemi, a to wtedy co to oznaczało, że obecność Boga, że Jego ciało, Chrystusa, było mieszkaniem Boga na ziemi. I Bóg objawiał się przez nie ludziom. Jeden z apostołów mówi, Panie, daj mi poznać Ojca. A Jezus mówi, Tomaszu, tyle jestem z wami i ty nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie, widzi Ojca. Wierzcie, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu, mówi Jezus Chrystus. I z momentem odejścia Chrystusa do nieba ludzkość czy Kościół nie stracił fizycznego kontaktu z Chrystusem. I teraz Kościół należy rozumieć jako zbiorcze ciało tutaj na ziemi i Chrystus właśnie inwestuje w Kościół. I żeby dotknąć ludzi, Pan używa swego Kościoła. Ja chcę odnieść się do tego, co robimy tutaj. Zobaczcie, jak wiele potrzeb możemy zaspokajać. W tym oto miejscu my między innymi wydajemy żywność dla ponad 1000 osób. Każdego miesiąca. W tym oto miejscu my wydajemy wiele rzeczy materialnych wobec tych ludzi, którzy mają potrzeby. I nie, dla niektórych jest to ostatnia tak zwana deska ratunku. I oni tutaj przychodzą, dlatego że oczekują pomocy. My mówimy, że tym, który jest w stanie zaspokoić Twoje potrzeby, jest sam Chrystus. A więc pomodlimy się. To, co mamy, to Ci damy. Tego, czego nie mamy, będziemy się modlić, żeby nam Bóg dał. Żeby Bóg zaspokoił Twoją potrzebę. Jeżeli my w pełni będziemy wierzyć Chrystusowi, wówczas On będzie mógł działać w sposób nieograniczony niczym. Ale musimy mieć wiarę. Dlatego Jezus mówi, że jeżeli przyjdzie Syn Człowieczy na ziemię, to On ujrzy wiarę w sercu człowieka. Bez wiary my nie możemy się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, on musi uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I my wielokroć mamy w naszych umysłach taką barierę, taką blokadę mówiącą, że ja jestem niegodny i dlatego ja nie mogę prosić Boga o nic, a Bóg jest dla mnie nieosiągalny. Jeżeli tak by było, to po co przyszedł Chrystus? Jezus, Nowy Testament powiada, że jeżeli przystępujesz do Boga, to musisz po pierwsze uwierzyć, że On istnieje i po drugie, że nagradza. Co to znaczy nagradzać? Kto z was otrzymał nagrodę? Nagradzać, a więc otrzymujesz nagrodę za to, że przystępujesz do Niego i wierzysz, że On istnieje. To nie jest tak, że Bóg tylko czeka, kiedy się potkniesz, ja, żeby ciebie uderzyć. Nawet jeżeli upadniesz, On ciebie podniesie. Dlatego Słowo Boże mówi, choćby 7 razy upadł, Pan go jednak podniesie. I Jezus mówi w Ewangelii Jana, jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. I On chce, żeby każdy z nas był Jego reprezentantem tutaj na ziemi. Jezus mówi, aby ludzie, widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. I my mamy dokończyć tego dzieła tutaj na ziemi. Bóg powołuje właśnie ludzi. Po drugie, z czym powinniśmy utożsamiać Kościół? Kościół jest również utożsamiany z jego budowlą. I teraz w Starym Testamencie Bóg mieszkał w świątyni. I ta świątynia była uczyniona rękami ludzkimi, brano kamienie, ciosano je poza świątynią i te kamienie wtaczano na wzgórze świątynne i tam uczyniono świątynię, w której zamieszkał sam Wszechmogący Bóg. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, od 20 do 22 wersetu mówi tak. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przywytek święty w Panu, na którym wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Jeżeli powiedziałem, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych, tak mówi prorok Izajasz, to gdzie On mieszka? I teraz ty i ja mamy stanowić budowlę, mamy być tymi żywymi kamieniami. Pośród nas ma mieszkać Bóg. A więc Nowy Testament oznajmia, iż my staniemy się, że właśnie ludzie staną się żywymi kamieniami. Żywymi kamieniami, tworzącymi budowlę, w której będzie przebywał sam Jezus Chrystus. Dlatego On mówi, jeśli dwaj lub trzej zgromadzeni w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. I właśnie w Nowym Testamencie Bóg posiada swój lud dla swojej świątyni. My jesteśmy świątynią. List do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was. I żeby być tą świątynią, potrzebny jest Duch Święty. Dlatego tydzień temu mówiliśmy o Duchu Świętym. Duch Święty. Bez Ducha Świętego nie ma życia. Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła. Bez Ducha Świętego nie ma poznania prawdy. Bez Ducha Świętego nie wykonana była żadna Boża praca. To Duch Boży prowadzi Kościół. Dlatego Jezus powiedział, że ja was nie pozostawię z sierotami, ale kiedy będę już w niebie, ja będę prosił Ojca, aby dał wam Ducha, który będzie z wami na wieki. Na wieki. A więc On nas nie opuści. I Nowy Testament opisuje, że ta budowla, w której zamieszka Bóg, ona będzie uczyniona z ludzi wierzących, którzy kochają Chrystusa, którzy mają z sobą relacje i którzy trzymają się Pana. I to jest właśnie ta nowotestamentowa świątynia. I Bóg pośród nas chce się manifestować, pośród nas chce okazywać swoją obecność. Jednym z bardzo istotnych elementów każdej budowli to co jest? Fundament, prawda? Fundament. Jeżeli budujesz dom, to po pierwsze musisz wykopać dół, potem wlewasz w to fundament, beton, ażeby na tym budować. Musi przyjść inspektor nadzoru, stwierdzić, ok, zrobiłeś to dobrze i na tym będziesz budował dom. I list apostoła Pawła 2:20 w Efezjan powiada, że zbudowani na fundamencie, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czyli kamieniem węgielnym tej budowli jest to Chrystus. A czym w ogóle jest kamień węgielny? Kamień węgielny w budowli pełni bardzo ważną funkcję, bo to jest pierwszy kamień, który jest umieszczany w fundamencie. Jeżeli on jest niewłaściwie umieszczony, jeżeli on się przesunie albo jest w niewłaściwym miejscu położony, wówczas i ta budowla nie będzie taka, jaka powinna być, bo ona się rozjedzie, takim jeżeli językiem mogę to opisać. I właśnie na tym kamieniu wznosi się cała budowla. I mówię, tym kamieniem węgielnym jest kto? Chrystus. Na kim również budował swoje życie duchowe? Piotr, Paweł, wszyscy apostowie. Na kim? Na Chrystusie Jezusie. Księga proroka Izajasza w 28 rozdziale i 16 wersecie powiada, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień. Kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. A więc w każdej budowli, zanim zaczniesz cokolwiek robić, musisz zacząć od fundamentu. No ja chyba sobie, nie wiem, czy znacie kogoś, który buduje dom i od razu zaczyna od dachu. No to oczywiście można zobaczyć w takiej bajce czeskiej o sąsiadach. Oni często budują, ale tak albo piłują i potem wychodzi, że zrobili to źle. A więc bez głowy. Jeżeli chcesz uczynić coś bez głowy, to zacznij budowę z pominięciem fundamentu. Zawsze, jeżeli cokolwiek będziesz budował, musisz położyć solidny fundament, mocno ugruntowany. Jeżeli ty poszedłeś za Chrystusem, jeżeli wybrałeś Boga i chcesz żyć z Bogiem, to ty musisz w swoim życiu założyć silny fundament na wierze w Chrystusie Jezusie. A więc ty musisz wiedzieć, kim jest Chrystus dla ciebie. Ty musisz znać podstawowe prawdy Słowa Bożego. I ty musisz wiedzieć, jak te prawdy odnoszą się do ciebie. Dlatego ja zachęcam was do skorzystania z tego kursu, żeby bycia studentem w tym kursie biblijnym, aby poznawać Słowo Boże. Załóż w swoim życiu duchowym tu na ziemi, a nie wiesz jeszcze, jak długo ono będzie trwało, właściwy fundament. Jezus mówi, jeżeli zbudujesz dom na piasku, to ten dom się rozpadnie. Ale jeżeli zbudujesz na opoce, na skalę, to twój dom, twoje życie duchowe, ono się oprze naporom różnych doświadczeń i prób, które przyjdą do twojego życia. Kolejną rzeczą, którą musisz wziąć przy budowli, przy budowaniu, to jest rodzaj materiału budowlanego. A więc ja nie sądzę, żebyś budował dom ze słomy albo z siana, prawda? A więc musisz solidny wziąć budulec. I teraz, co jest materiałem budowlanym w Kościele? W Kościele apostoł Piotr powiada, że my jesteśmy kamieniami żywymi, że Bóg powołuje ludzi, a więc żywych ludzi, zbawia ich, daje im swego Ducha Świętego i ci ludzie stanowią budowlę. I ci ludzie są powoływani. Wiele razy ludzie mówią tak, ja nie jestem godzien, a może będę godzien, ale jeszcze muszę się naprawić, albo jeszcze muszę zrobić to, to i to. Ja powiem ci, zawsze tak będziesz mówił, że nie jesteś godzien. Kogo Jezus powołał? Apostoła Piotra mówi, pójdź za mną. A co Piotr powiedział? Panie, ja nie jestem godzien. Panie, odstąp ode mnie, jestem grzeszny człowiek. Jezus mówi, pójdź za mną. A więc kogo on powołuje? Grzesznych ludzi. Jeżeli chcesz pozbyć się grzechu, to gdzie musisz przyjść? Do Chrystusa. I Bóg zamierzył, żeby nas zmienić poprzez drugiego człowieka. Nieraz ludzie mówią tak, ach, nie mogę jej ścierpieć, ach, nie mogę jego ścierpieć, pójdę w inne miejsce. A tam idzie, już teraz będę uwolniony od niej albo od niego. A tam przychodzi, dzień dobry. I okaże się, że jest dwa razy gorszy niż ten, którego miałeś na swojej drodze. Bóg chce użyć też człowieka, ażeby nas udoskonalić. Czy mnie rozumiecie? A więc jeżeli spotykasz na swojej drodze kogoś bardzo problematycznego, to zastanów się, jaki jest cel. Może ty się musisz zmienić. Często on się musi zmienić, albo ona się musi zmienić. Wielokroć są konflikty małżeńskie i mąż oskarża żonę, a żona oskarża męża. Jak on się zmieni, to ja się zmienię. A zasada Boża jest inna. Najpierw ty się zmień i jeżeli ty się zmienisz, jego zmienisz. Albo jeżeli ty się zmienisz, ją zmienisz. Prawda? A więc szukajmy najpierw u siebie. I Słowo Pańskie objawia, że kamieniami budującymi Bożą świątynię będą członkowie tego ciała Chrystusowego. Ci, którzy zostaną powołani przez samego Jezusa. I każdy z nas jest częścią tej wznoszonej budowli. Jesteś żywy, bo żyjesz. Jeżeli doświadczasz łaski Boga, doświadczasz Jego ingerencji w swoim życiu, to to oznacza, że On jest żywy, że Bóg jest żywy. I czym ma być taka budowla? Czym ma być taki zbudowany dom? Po pierwsze, tam musi być modlitwa. A więc my modlimy się, tak? Możesz się modlić indywidualnie, ale możesz się modlić też grupowo. W społeczności i Słowo Boże nam oznajmia. Są przykłady, Biblia jest pełna przykładów. Ponadto musi być to dom, w którym będą uzdrowienia i cuda. Tydzień temu niektórzy z was doświadczyli uzdrowienia. Mówili, że to odeszło albo został uzdrowiony z tego i z tego. Ponadto to ma być dom, w którym będzie uwielbienie i oddawana nieustanna chwała. I powiem wam, że Pan Bóg buduje dom. Bardzo dba o ten dom i On chce, aby ludzie mieszkali w tym domu. Dlatego On mówi, pójdźcie na opłotki, powołujcie tych ludzi. Pójdźcie i idźcie i głoście im Ewangelię, aby oni przyszli do mnie. Dlatego Jezus powiada też w swoim Ewangelii, że pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani, a ja wam dam ukojenie. I w tym właśnie kościele, który ma być domem Boga, świat ma zobaczyć cuda. W tym kościele ty możesz oczekiwać, że twoje modlitwy, twoje potrzeby zostają zaspokojone. Nie tylko te fizyczne, ale również duchowe potrzeby. Dlatego, że Chrystus mówi, cóż da człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę. Jest taki jeden wspaniały fragment w Ewangelii świętego Mateusza w 16 rozdziale, kiedy Jezus się pyta apostoła Piotra, Piotrze, za kogo to ludzie mnie uważają? W ogóle zapytał się innych, ale zapytał się, potem odpowiedział Piotr jemu. I czytamy, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. W tym jest, w naszym może języku jest to mało uwidocznione, ale to jest specyficzna gra słów. Jezus mówi w języku francuskim, Pierre, ty jesteś malutki kamyczek, ale ten Kościół, który będzie zbudowany na potężnej skale i tą skałą jest to, co ty żeś wyznał, z Chrystus, Syn Boga Żywego. Każdy apostoł, Matka Jezusa, Jego rodzeństwo budowali swoje życie właśnie na Chrystusie. To jest skała, która jest wieczna, która jest niezmienna. Ludzie umierają, ich nie ma, ale Chrystus trwa na wieki. Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj, jutro i na wieki. A więc mamy jakby takie dwa odniesienia do Kościoła. Po pierwsze, że Kościół jest jego ciałem. Po drugie, że Kościół jest jego budowlą. Ale jeszcze jest bardzo piękne porównanie Kościoła do oblubienicy. To możemy sobie uzmysłowić nieraz w sobotę, jak chodzimy tutaj gdzieś na spacerze, jesteśmy w okolicach pałacu, to widzimy Państwo młodych, którzy robią sobie zdjęcia. Pani młoda w białej sukni, pan młody pięknie ubrany. Ja chcę, żebyście pomyśleli o kościele jako małżonce. Kościele jako oblubienicy, która jest ubrana w czystą, białą suknię. I ta oto suknia, ta szata, którą ta oblubienica ma, jest przystrojona dobrymi uczynkami. I Biblia oznajmia w niebie i będzie wesele Chrystusa z Kościołem, a więc baranka, który zaślubi oblubienicę. I jest bardzo piękna historia w Starym Testamencie, która opowiada, mówi, jak Abraham, ojciec, troszczył się o to, aby jego syn miał właściwą żonę. My żyjemy w takich czasach, iż rodzice mówią, co ja będę się wtrącał, żeby on miał taką żonę, albo ona miała takiego męża, a później będzie mnie oskarżał o to albo o to. I oddało się to wszystko w ręce ludzi młodych. I jest jak jest, ale dawniej tak nie było. W Starym Testamencie o tym, kogo syn mógł mieć za żonę, decydowali rodzice. Główny głos był głosem ojca. I oto Abraham zobowiązuje swojego sługę, aby udał się do jego rodzinnych stron i z tamtych rodzinnych stron przyprowadził żonę dla swojego syna Izaaka. I rzeczywiście ten sługa przyprowadził żonę dla Izaaka. I to jest taka piękna alegoria, że Bóg Ojciec dla swojego syna, on szuka małżonki. Szuka ludzi, którzy będą jemu służyć, będą czyści. Będą żyć świętym życiem, aby on ich mógł poślubić i w niebie, żeby było wyprawione wesele. I gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I jeżeli mówimy o Kościele jako oblubienicy, to ona ma ogromną... Bóg troszczy się o nią. Bóg dba o nią, o tą małżonkę, o Kościół. Jest wyrazem troski i dbałości oraz jego pragnień. Pamiętamy również cudowną historię z Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł, wcześniej nazwany Saulem, udaje się w kierunku Damaszku. Obecnie Damaszek to jest stolica Syrii, aby prześladować ludzi wierzących, chrześcijan. I po drodze ukazuje mu się Chrystus. I Chrystus wypowiada słowa, Saulu, Saulu, dlaczego ty mnie prześladujesz? Tak naprawdę, czy Paweł apostoł dotknął Chrystusa? Przecież gdzie jest, gdzie był Jezus? W niebie. Ale Paweł apostoł dotykał ludzi, którzy wierzą w Chrystusa. I dlatego też ten, który dotyka ludzi wierzących, ich prześladuje, on tak naprawdę dotyka samego Chrystusa Jezusa. Jeżeli mówimy o oblubienicy, to wtedy my jako Kościół będziemy mogli stać się uczestnikami takich rzeczy. Po pierwsze, będziemy uczestniczyli w jego życiu, a więc życie, mieć Boże życie w sobie, życie wieczne. Po drugie, otrzymamy jego dziedzictwo. Po trzecie, otrzymamy jego imię. Po czwarte, straci swoje dotychczasowe imię, a otrzymasz jego imię. Po piąte, będziesz jego znał, osobiście znał. Jezus mówi, owce moje, głosu mojego słuchają, ja znam je, a one mnie. A więc poznasz Chrystusa. I to poznanie to nie jest tylko poznanie, że ty gdzieś na szklanym ekranie obejrzysz film o Chrystusie, ale to jest poznanie jego w jego dziełach. Poznanie tego, jaki on jest w twoim życiu, jak on chce się objawiać, jak on chce ci pomagać w twoim życiu. Ponadto Kościół jako oblubienica ma począć i wydawać na świat jego dzieci. Dlatego Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. A więc, żeby ludzie naradzali się dla Chrystusa Jezusa. I to jest ogromna tęsknota do Pana, aby być z Kościołem. Apokalipsa Jana kończy się takimi słowami. Ostatni rozdział Apokalipsy świętego Jana, 22 rozdział. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Przedostatni werset Księgi Apokalipsy Jana mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. W jaki sposób pozdrawiali się chrześcijanie pierwszych wieków? Maranata. A więc oznacza Pan przychodzi. Ilu z was myśli o tym, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus? Ludzie wiedzą o tym, że Chrystus przychodzi. Ludzie wiedzą o tym, że będzie sąd, ale sobie z tym nic nie robią. Ilu ludzi zastanawia się nad tym, co się dzieje obecnie na świecie? I że są takie kataklizmy. Czy to one zmieniają człowieka? Nawet w Polsce są powodzie, są ogromne wichury. Ilu ludzi z tego powodu zbliża się jeszcze bardziej do Chrystusa? To nie jest przypadkowe. Ilu ludzi zastanawia się nad tym, co się wydarzyło w Japonii? Ilu ludzi zastanawia się nad tym, co się zdarzyło w Indonezji czy na Bali? Ilu ludzi o tym myśli? O słowach Chrystusa, które zapowiadają Jego przyjście. I czy to, ta wiedza o tym zmienia ich życie? I ty nie możesz być osobą obojętną na to. Ale jeżeli widzisz takie rzeczy, to to potwierdza tobie prawdziwe słowa Chrystusa, że Jezus przychodzi i ty musisz swoim życiem pokazać, że jesteś gotowy na przyjście Jego i ty zbliżyć się do Niego i żeby to było widoczne w życiu twoim jakościowym dla Chrystusa Jezusa. I w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich jest mowa o tym, jak ten Kościół funkcjonował, jak on działał, w jakie elementy muszą być, aby ludzi wywołanych, którzy stanowią pewną zbiorowość, nazwać częścią Kościoła Chrystusa Jezusa. W Dziejach Apostolskich czytamy, że oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba oraz w modlitwach. Tak jak krzesło ma cztery nogi, jak stół ma cztery nogi i przez to jest to stabilne i my możemy bezpiecznie siedzieć, także te elementy muszą być w prawdziwym Kościele, a więc musi być nauczanie apostolskie, a więc kontynuacja tego, co przekazali nam apostołowie jako naoczni świadkowie chwały i oni byli w bliskości Chrystusa. Przekazali nam podstawowe prawdy. Ja też mówiłem wam o tym kredo apostolskim i jest taka... To niektórzy mówią, że to legenda, iż w Dzień Zielonych Świąt każdy z tych apostołów wypowiedział jedno zdanie i wszystkie te zdania zebrane to są tym kredem apostolskim, a więc, że są to podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej, że wierzę w jednego Boga i tak dalej, i tak dalej. Bóg chce, aby ten Kościół był przygotowany na Jego przyjście. W jaki sposób ludzie się przygotowują na coś ważnego? A więc dbają o siebie, myją się. Gdzieś tam idą na jakieś zabiegi. I teraz Pan Bóg przez Ducha Świętego również przygotowuje Kościół na spotkanie z Chrystusem. Przez co? Między innymi przez zwiastowane Słowo Boże. Ilu z was, powiedzcie mi, kiedy słyszeliście z tego miejsca zwiastowane Słowo Boże, otrzymaliście do swojego życia wskazówki? Podnieście rękę. Ilu z was? Kilka osób tylko? Nie bójcie się. Ilu naprawdę? Otrzymałeś do swojego życia wskazówki albo, że masz coś zmienić. Czy mnie rozumiecie? I teraz co z tym zrobiłeś? Słowo to ci mówi, co ma zrobić, żebyś się przygotował na przyjście Chrystusa. Bo możesz być tym, który słucha i pozostaje niezmieniony. Albo słowo wchodzi w twoje ucho jedno i drugim uchem wychodzi. I Słowo Boże ma oczyszczającą moc. Ono obmywa nas. Chciałbym jeszcze o jednej takiej rzeczy pokazać wam, jak powinien też wyglądać lokalny kościół. Co powinno jeszcze być w tym lokalnym kościele, tym nowotestamentowym kościele, aby powiedzieć, że to jest kościół. To jest część Kościoła, który założył Jezus Chrystus. Kościół to nie należy identyfikować konkretnie z wyznaniem. Tego nie można robić. Po pierwsze, to jest odkupiona wspólnota, czyli ludzi powołanych przez Chrystusa. Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go wpierw nie pociągnie Ojciec. Dlaczego ja jestem przy Chrystusie? Nie dlatego, że ja go wybrałem, to On mnie wybrał. Najpierw to się stało. Dlaczego ty jesteś? Dlatego, że On ciebie powołał. Jezus mówi, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu to zostaje objawione. Ile osób ma możliwość słuchania Słowa Bożego, ale co robi z tym Słowem Bożym? Jeżeli ty otworzyłeś swoje serce, jeżeli Bóg zaingerował w twoim życiu, to On zmienił ciebie, że ty masz inną postawę, inaczej się zachowujesz, inaczej myślisz na te rzeczy. W takim kościele jest biblijny chrzest. My tydzień temu, w niedzielę, mieliśmy ten chrzest według tego obrządku apostolskiego, według porządku przekazanego przez apostołów, a więc przez zanurzenie, kiedy sześć osób ślubowało Panu służbę, kiedy sześć osób wyznało swoją wiarę w Chrystusie i na podstawie tej wiary i ich wyznania oni zostali ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W takim kościele jest silna służba nauczania i to nauczanie Ono ma być oparte na słowie. A więc kiedy jest nauczanie, to mówi się o wersecie biblijnym i o tym, jak należy ten werset rozumieć, czy jak należy rozumieć to słowo. Kościół to nie jest miejsce polityki. Kościół to nie jest miejsce zabawy, ale Kościół jest miejscem, w którym jest zwiastowane prawdziwe, żywe słowo. Bo jedynie to słowo jest niezmienne. Świat się zmienia. Zobaczcie, jaka jest panika na rynkach giełdowych, na rynkach walut. Waluty codziennie skaczą, tak i tak. To jest zamieszanie ogólne. Ale to słowo jest niezmienne. Ono trwa na wieki. Niebo i ziemię przeminie, mówi Jezus, ale słowo moje nigdy nie przeminie. W takim kościele musi być społeczność. To nie może być tak, jak śpiewa się w piosence, znamy się tylko z widzenia. Idźcie, ofiara spełniona i może przyjdziesz za tydzień, albo nie przyjdziesz. Ale kościół to jest społeczność, że ludzie mają z sobą wspólnotę, mają z sobą relacje. A takie nabożeństwa, jak w niedzielę, to jest tak zwany rodzynek. A więc, że zachęcamy się, budujemy się, ale w ciągu tygodnia mamy z innymi relacje. Dlatego mamy spotkania w czwartek, w piątek, w sobotę. A więc, że możemy dzielić się tym, co przeżywamy. Inni się z nami dzielą. Możemy podnosić jeden drugiego, mówić o tym, kim jest Bóg i budować się w Bożą budowlę. W kościele takim musi być modlitwa. Modlitwa, to modlitwa zespołowa. Zauważmy, kiedy przyszło prześladowanie do kościoła, to oni wszyscy stanęli w modlitwie i jak zaczęli wołać do Boga, zatrzęsła się ziemia, zatrzęsły się fundamenty. Bóg ponownie ich napełnił mocą swojego Ducha Świętego. Kiedy apostoł Paweł był w więzieniu i śpiewał w nocy pieśni, to przyszła chwała Boga i zatrzęsło się więzienie. I drzwi się pootwierały. Ja myślę, że wielu więźniów też chciałoby teraz, żeby im się drzwi pootwierały, tak? Ale niech najpierw im się otworzą drzwi serca, żeby do tych serc wszedł Chrystus. Bo jeżeli oni wyjdą niezmienieni na wolność, to praktyka mówi, że za jakiś czas znów tam wrócą. Powie, że lepiej już mi tam za kratami, bo tam mam wiek i opierunek. Ja wam powiem, niektórzy to nawet jeżdżą na zachód, bo mówi tak, pójdę do więzienia, gdzie w takiej Danii, rok przesiedzę, to mi się liczy czas do emerytury. A jeszcze jak wyjdę, to jeszcze mi zapłacą. W Norwegii, wiecie, jakie są więzienia? Jak ja zacząłem czytać, to się za głowę złapałem. Więzienia praktycznie nie ma strażników. Mają możliwość rekonesansu, odpoczynku, chodzić sobie po alejkach w lesie. Jeżeli mu się znudzi, to może pójść połowić sobie rybki. Jeżeli się zmęczy chodzeniem po lesie, to pójdzie do więziennej sauny. Ja nie wiem, czy tam baseny są, ale jest na pewno, jest, jak to przy jeziorze, to może się w jeziorze. Ma możliwość korzystania z internetu. Ponadto może sobie telewizję kablową do woli wziąć. Ponadto płacą mu każdego dnia za to, że tam przebywa 25 zł. Ja wam powiem, że pobyt w takim zakładzie karnym w Norwegii, to w polskich sanatoriach tak nie ma. W Kościele Bożym musi być również oczekiwanie na cuda Boże. My wierzymy w cuda Boże. My wierzymy w cuda Boże. Modlimy się. Wielu z was doświadczyło Bożego dotknięcia. Zostali uzdrowieni z tego, zostali uzdrowieni z tego, zostali uzdrowieni z tego. Co jeszcze w takim kościele się dzieje? Przede wszystkim jest nieustannie wysławiany Bóg, uwielbiany Bóg. Dlatego zawsze takie spotkania my zaczynamy, uwielbiamy. Zgromadzamy się, Panie, dla Ciebie, nie dlatego, żeby obmówić tą albo tamtą, albo ponarzekać na ten rząd, albo na ten rząd, albo na tą partię polityczną, tylko my się zgromadzamy w Twoim imieniu, aby oddać Ci chwałę, aby oddać Ci cześć. I to jest po pierwsze, zgromadzamy się, by uwielbić naszego Boga. To musi być zawsze w naszym sercu, że przychodzimy i Jego uwielbiamy. Ja wam powiem, że ludzie w pierwszych wiekach, oni umierali, oni ginęli na stosach, na szafotach z ustami, ze słowami, które uwielbiały Boga. Że Bóg uznał ich za godnych cierpienia dla Jego Królestwa. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że apostoł Piotr się cieszył, że Bóg uznał nas za godnych, aby znosić cierpienia z powodu Jego Królestwa, z powodu Ewangelii Chrystusowej. W takim kościele musi być również odrzucony grzech. A więc my mówimy o grzechu. My też napominamy jeden drugiego. Słuchaj, tak nie możesz żyć. musisz się zmienić. Bo grzech to jest choroba. I jeżeli ty się nie zmienisz, jeżeli ty tak będziesz dalej czynił, to będziesz złym przykładem dla drugiego człowieka, dla dzieci, dla starszych, dla ludzi żyjących wokół ciebie. I w takim kościele musi być również ewangelizacja jako styl życia. Co to znaczy ewangelizacja? A więc, że będziemy dzielić się dobrą nowiną. My się nie wstydzimy mówić o Chrystusie. My się nie wstydzimy mówić o tym, co On dla nas uczynił. My się nie wstydzimy mówić ludziom, że rozwiązaniem na twoje problemy jest Jezus Chrystus. I do tego powołani jesteście wszyscy. To nie jest tak, jak w niektórych kościołach się módlmy się o powołania, żeby Pan powołał wielu do swojej pracy i modlą się, żeby księży przybywało. Ja powiem ci, to jest zadanie dla każdego człowieka. Dla każdego człowieka, który wierzy w Chrystusa, ty masz świadczyć swoim życiem o Chrystusie. Ty masz pójść i głosić tę Ewangelię. Ty masz mówić o tym, co On dokonał w twoim życiu. Czy to jest zrozumiałe? A więc w tym nowotestamentowym kościele wszyscy są kapłanami. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, a więc powołanym do tego, aby uwielbić Chrystusa. Kapłan jako ten, który staje w jego autorytecie i mówi, reprezentuje go i który mówi o tym, kim jest Bóg, ale jednocześnie kapłan, który staje przed Bogiem w imieniu ludzi i się modli o nich, żeby Pan Bóg działał, żeby Bóg pomógł, albo Bóg również powstrzymał swój sąd, powstrzymał swoją rękę sądu nad danym miejscem. Taki Kościół trwa na wieki. Jezus mówi, bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Czy wy wiecie o tym, że do dziś dnia twierdzą, w tych miejscach, gdzie prześladują Kościół, im bardziej ich prześladujemy, tym więcej ich jest. W każdym tak miejscu. W Iranie oficjalnie ten obecny prezydent Ahmadinejad, jeżeli to dobrze wypowiedziałem, powiedział, że on zniszczy chrześcijaństwo w Iranie. Ale przyjmuje się, że już jest około 20% całego narodu irańskiego, to są ludzie, to są chrześcijanie, którzy są okrutnie prześladowani. Pastorzy są wtrącani do więzień, są zabijani, są porywane kobiety, są porywane dzieci. Są ludzie, którzy przychodzą na nabożeństwa, są wtrącani do więzień i są torturowani z powodu wiary w Chrystusa Jezusa. A mimo to Kościół się rozwija. Dlatego jest powiedział, bramy piekieł nie przemogą Kościoła. I za ten Kościół Chrystus wydał swoje życie. Tak bardzo On kocha Kościół. Tak bardzo On jest zainteresowany, aby ludzie byli w tym prawdziwym Kościele, aby ludzie żyli Jego życiem, żeby doświadczali Jego obecności. I ja cieszę się, to jest dla mnie przywilejem, że On mnie powołał. Co On we mnie widział, ja nie wiem. Ale On zobaczył to przez Chrystusa. Jezus powiedział, nikt do mnie nie może przyjść, jeśli go nie pociągnie Ojciec. W jaki sposób Bóg pociąga do Chrystusa? Przez Ducha Świętego. Bracie i siostro, zostałeś powołany przez Chrystusa. I dlatego idź za Nim, pójdź za mną. Weź swój krzyż na każdy dzień i naśladuj mnie. Kościół ten został wybrany przez Chrystusa jeszcze przed założeniem świata. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Jeszcze świata nie było, a już to było w planach Bożych. On wybrał ciebie. Ciebie nie było na ziemi, a On już postanowił, że ciebie powoła. Dlaczego? Ja nie mam odpowiedzi. Ale tak jest napisane w Słowie Bożym. Ale o tym będziesz mógł się zapytać Pana, pójść i zadać Mu pytanie, kiedy znajdziesz się już tam u Niego. Bóg kocha Kościół. Niech Bóg was błogosławi, bądźcie zbudowani i oddajmy Bogu chwałę.